Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za to słowo. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. I nasz Pan to sam wypowiedział i mówił odnośnie Noego i tego czasu, który wtedy był, i powiedział: tak to będzie, gdy Syn Człowieczy przyjdzie znów. I to pytanie brzmi: czy On znajdzie wiarę, gdy przyjdzie znowu? Wtedy było wielu ludzi na ziemi i tylko niewielu wierzyło, bardzo niewielu, garstka ludzi. I Pan mówi: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko w tych, do których mówił, którzy Jemu zaufali, którzy uwierzyli Jego słowu. Wszyscy inni będą wierzyć obok Niego. Widzicie, nie rozchodzi się o to. Ja już często mówiłem, jest to jedna rzecz wierzyć w Boga, a całkiem inną rzeczą jest wierzyć w to, co Bóg powiedział. W Boga wierzy wielu, miliony, nawet jeśli nie miliardy. Ale Bogu wierzyć to jest inna sprawa. W Boga wierzy nawet diabeł i drży. Tak mówi pismo w liście Jakuba. Ale w to wierzyć, co Pan powiedział, to jest darowane tylko tym, którzy należą do Jego ludu, którzy rzeczywiście są Jego własnością. I dlatego to słowo, kto wierzy, jak mówi Pismo. Nie kto jakośkolwiek wierzy, ale jak mówi Pismo. I my będziemy rozpatrywać kilka rzeczy. I jeśli chcecie sobie zapamiętać, czasami rozchodzi się o te 120 lat i my musimy bardzo zważać, że Noe nie głosił 120 lat. Musimy to wziąć do serca. W pierwszej Mojżeszowej 5, w ostatnim wierszu, a Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. W wieku 500 lat urodziło mu się tych trzech synów. I potem przychodzi to, co w rozdziale 6 jest napisane. I w 7 rozdziale, w 5 wierszu jest potem napisane: i uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. A więc w wieku 500 lat urodzili mu się trzej synowie i ci trzej synowie weszli ze swoimi żonami do arki. Tak mówi Pismo, tak mówi Słowo Boże. I on miał 600 lat, gdy potop przyszedł na ziemię. Trzeba więc czasami trochę uważnie czytać, aby to widzieć. I drugi raz jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 8, pierwsza Mojżeszowa 8, od wiersza 13. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. A więc znowu tych 600 lat. To, co przedtem tutaj zauważyłem, jest w wierszu 11. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. Ta gołębica, i nie wiem, czy to zauważyliście, brat Branham, w jednej z ostatnich pieśni, w kazaniu w grudniu 65 roku było jedno z ostatnich kazań jego. I to śpiewał tą pieśń o śnieżno-białej gołębicy. I on, to było odnośnie Noego, jak Bóg dał mu ten znak przez tę gołębicę, którą posłał i która przyniosła odpowiedź z powrotem, że mianowicie, że wody opadły i już gałązkę oliwną przyniosła z sobą. I to stało się w czasie wieczoru. Pod wieczór. Można by jeszcze wiele właśnie z historii o Noem czytać. I my właśnie przetłumaczyliśmy kazanie i tam chce brat Branham udowodnić, że każdy człowiek i każdy mąż Boży uczynił jeden czy więcej błędów i on próbuje nawet z potęgą Józefowi udowodnić i zauważamy, jak ciężko to jest, ale Noe był taki zwyczajny człowiek, jak my wszyscy i on pewnego dnia rzeczywiście zbyt wiele wypił. Pomimo, że o nim jest napisane, że chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. Pomimo to pozostał człowiekiem. I tu jest napisane w rozdziale 9. Nie chcemy nigdy tutaj wynosić tych złych rzeczy, ale Słowo Boże podaje obie tutaj. W 20 wierszu. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Znacie tą historię. My mamy zawsze te obie strony w Słowie Bożym. Mamy tą boską stronę, mamy także tą ludzką stronę. I brat Branham wspomina w pewnym kazaniu i mówi, gdy Bóg swój komentarz o Abrahamie podał i o Dawidzie, i wszystkich tych sługach nie było wypowiedziane ani jednej nagany, lecz tylko to zostało postawione, co miało historyczno-zbawienne znaczenie, co było Bożego pochodzenia, to Bóg przedstawił. Widzimy, Bóg zawarł przymierze z Noem. Bóg, Noe znalazł łaskę przed Bogiem raz na zawsze. Nie tylko na kilka dni, ale na zawsze. I tak można by całe Pismo Święte czytać i stwierdzić, że Bóg zmiłował się nad tymi, których powołał, których ułaskawił i których mógł pobłogosławić. Mi dzisiaj wieczorem, gdy krótko spojrzałem do Pisma, stało się słowo z Ewangelii Jana Wielkim, z 7 rozdziału. Ewangelia Jana 7, Ewangelii Jana 7 rozdział, tam jest napisane w wierszu 46. Słudzy odpowiedzieli: nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. To jest napisane odnośnie naszego umiłowanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który w tym zewnętrznym był człowiekiem. W ciele znaleziony jako człowiek, bez winy, bez grzechu, bez nagany. On przyszedł, aby moją i Twoją winę zabrać, aby ponieść Twój i mój grzech. Ale tutaj jest napisane, wiersz 45. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Oni mieli go pochwycić. Przyprowadzić go, bo między ludem było już mówione, czy ten naprawdę jest prorokiem? I my niedawno czytaliśmy z Jana 1, że Jan powiedział, ja nie jestem tym prorokiem. Pozwólcie mi tutaj bezpośrednio przeczytać, jak Żydzi to zrozumieli zgodnie z Pismem Jana 7, 40 wiersz. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. W niemieckim tłumaczeniu jest naprawdę ten prorok, nie jakiś prorok, ale ten prorok, o którym Mojżesz mówił, proroka jak mnie, Bóg wzbudzi wam z waszych braci. Inni powiedzieli, on jest Chrystusem. Inni mówili, to jest Chrystus, a jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? I potem ta odpowiedź, czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Czy nie wiedzieli, że on narodził się w Betlejemie? Czy uszło to ich uwadze? Nie, oni to wiedzieli, ale nagle on wystąpił w Galilei, aby to słowo Pisma się wypełniło. Zebulon i Naftali. Ten kraj Galilei pogańskiej ujrzał wielkie światło. To musiało się wypełnić. I potem oni mówią, badajcie sami, czy z Galilei jakiś prorok wyjdzie. To była różnica między miejscem jego narodzenia i miejscem jego wystąpienia i służby. I to miejsce, na które miał swe życie położyć i tak dalej. To były różne rzeczy. To oni nie zrozumieli ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego. Oni nie zrozumieli jego narodzin, nie rozumieli jego działania i jego ukrzyżowania i jego śmierci już wcale. I we wszystkim Pismo przed ich oczyma się wypełniło. Z jego narodzeniem, z jego działaniem, z jego śmiercią, z jego zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem, ze wszystkim. Pomimo to pozostało to zakryte ich oczom. Ale te kosztowne słowa tutaj, między ludźmi byli ci i także między sługami, którzy zostali posłani, ci słudzy odpowiedzieli, jeszcze nigdy nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. To było im już zbyt wiele. Oni się rozzłościli wewnętrznie. Wtedy, tutaj wiersz 47, wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Nie, oni nie dali się zwieść. Oni tylko usłyszeli człowieka, który tak mówił, jak jeszcze nigdy żaden człowiek nie mówił. Te słowa przeniknęły im do serc. I pomimo to, że byli posłani, aby go pojmać, to słowo wzięło nad nimi przewagę. To słowo tego, który przemawiał. I oni musieli powiedzieć, jeszcze nigdy nie przemawiał człowiek tak, jak ten mówi. To było już dla nich zbyt wiele. I wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Oni byli dumni z tego, że faryzeusze i ci przełożeni nie uwierzyli w niego. To było dla nich pewnym triumfem. Dla prostego ludu, który był przeznaczony na zbawienie, wyglądało to całkowicie inaczej. Oni słuchali go chętnie. Oni przychodzili i wiedzieli, z jego ust wychodzą słowa życia wiecznego, słowa zbawienia, błogosławieństwa, uwolnienia, uzdrowienia. Gdzie on choćby raz przemawiał bez tego, żeby jakiemuś człowiekowi nie zostało darowane tego, czego pragnął. On zawsze miał te właściwe słowa na właściwy czas i we właściwy sposób je wypowiadał. Wiersz 49. Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Nie, błogosławieni są w oczach Bożych. To, co ludzie przeklinają, to Bóg pobłogosławił. I co świat odrzuca, to Bóg wybrał i odwrotnie. Bóg działa dokładnie w przeciwieństwie do tego, jak ludzie działają. Tylko, że oni tego nie rozumieją. Oni myślą, że to, co robią oni, jest właściwym. Nie. Tylko to, co Bóg czyni, jest właściwie uczynionym. Wszystko inne tak czy tak nie płaci. Jak to tutaj tym ludziom jest mówione w twarz? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu. Oni może nie wiedzieli wiele o zakonie, ale tego dawcę zakonu w ich sercach mieli bojaźń przed nim i zrozumieli sens zakonu, że mianowicie i w tym to, ta obietnica łaski i Mesjasza była darowana. I jak Paweł to później przedstawia, że przez zakon żaden człowiek nie może być zbawiony, to jest objawione. I tak ludzie swoje zaufanie złożyli w Panu. I po tym, gdy ta wypowiedź tutaj została uczyniona i to przekleństwo wypowiedziane, w wierszu 50 rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona, czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. On nie potrzebował wiele uczyć się, wiele pojmować. Słowo Boże to przez proroka Izajasza w 8 rozdziale na końcu wypowiedziało i także w rozdziale 9 na początku, gdzie to światło miało wzejść, się rozświecić i ci w ciemności siedzący mieli to ujrzeć. I tutaj także napadli Nikodema, który był nauczony, który do nich należał. On powiedział i włącza ich w to. Czy zakon nasz sądzi człowieka? On nie powiedział wasz zakon, ale nasz. On włączył się w to, należał jeszcze do nich. I także i jemu wtedy dali odpowiedź. Co nam dzisiaj wieczorem ma być przez to powiedziane? Człowiek, który naprawdę w tym czasie usłyszał słowo Pana i zrozumiał to, któremu to rzeczywiście przeniknęło do serca, ten powie i wyzna to. Nigdy nie słyszeliśmy tego. Nigdy Pan w taki sposób nie mówił, jak właśnie w tym czasie. I wtedy mogą przyjść ludzie i powiedzieć, tak, to są przecież tylko ci i tamci, którzy tego słuchają. Ale należmy do tych, którym to słowo Pana, ta mowa Pana jest kosztownym, którym to słowo Pana jest wartościowym, żebyśmy mogli także powiedzieć, jeszcze nigdy żaden człowiek tak nie mówił, jak ten człowiek mówi. Co to było? To był Bóg w Chrystusie. To były słowa Boże. Naturalnie, słowa Boże nie są w innym języku, ale są w naszym języku. Niektórzy ludzie myślą, że gdy Bóg mówi, to jest jakiś niebiański język. Bóg przemawiał do Noego tak, jak każdy inny człowiek by mówił. On wszystko rozumiał. I do Abrahama tak mówił, że on mógł to zrozumieć. I do Saula tak mówił, że mógł to zrozumieć. Bóg mówi przecież w każdym języku do człowieka tak, jak to właśnie jest potrzebnym. Ale kto jego głos usłyszał i przyjął, ten będzie mógł stwierdzić tą różnicę i powie z tymi ludźmi. Jeszcze nigdy żaden człowiek tak nie mówił, jak ten mąż mówi. Oni jeszcze nie wiedzieli, kim on był, kim jest. Ale w ich sercach rozpoznali tą różnicę. To nie były jakieś wyniosłe słowa. To nie była jakość tych słów, ale to, co w tym zostało wyrażone, nie jakieś wysokie wykształcenie, ale rzeczywiście proste Słowo Boże. I brat Branham mówi, nasz Pan nie ma tego wysokiego. Czy nie mówił tym słownictwem jakimś wyniosłym czy naukowym, ale językiem, jakim można było słyszeć od każdego na ulicy. I dlatego mówi brat Branham, że wszyscy ci nauczeni, którzy tego naukowego języka się nauczyli, mają tak wielkie trudności z przetłumaczeniem tych przemówień Jezusa. Dlatego, że oni w ich nauce niektórych słów, które on, jak je wypowiadał, w ogóle nie znajdywali. I mówi się o staroaramejskim, nowoaramejskim. Mogą mówić, czym chcą, ale to była prosta sprawa. Bóg objawiony w prostocie. Mówił i działał w prostocie, ale jego proste słowo miało taką potęgę i siłę. A te wielkie słowa wszystkich tych wielkich niczego nie mogły wykonać. Nie mają żadnej mocy w sobie, ale to słowo naszego Pana. W tym jest ta moc Boża. Stała się i objawiła się moc Boża. I ci ludzie, którzy w Niego wierzyli, zauważyli tą różnicę. Wiele słyszeli, ale gdy Pan do nich przemówił, tam musieli stwierdzić tą różnicę i powiedzieć, jeszcze nigdy człowiek nie przemawiał tak, jak ten mąż mówi. Jak to jest? Jakim jest dla ciebie i dla mnie to przemówienie Pana? Czy zrozumieliśmy różnicę? Bo ja wierzę, że Bóg z nami w tym czasie przemawiał, mówił do nas. Mianowicie przez swoje objawione słowo. On nam swoją wolę objawił, bez tego, żebyśmy go o to prosili, bez tego, żebyśmy wiedzieli, co on ma w zamiarze z nami. I tutaj dalej jest napisane w rozdziale 8 od wiersza 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Była to szkoda, że Pan ciągle znowu miał obok siebie takich ludzi, którzy mu wpadali w słowo i którzy nie mogli się uporać z tym, co on powiedział. Lepiej by było, gdyby miał tylko publikę, która go miłowała, która go przyjmowała, którzy wierzyli jego słowu, ale i on musiał się po prostu zaprząsać z tymi ludźmi tamtego czasu. I on mówi w 15 wierszu, wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest Ojciec Twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. I to się zgadza z tym słowem. Kto Syna rozpozna, ten zna i Ojca. I z tym słowem, kto mnie widzi, ten widzi i Ojca. I z tymi wieloma słowami Pisma Świętego wszystko zostało objawione przez Ducha Bożego. Ludzie tego nie mogli zrozumieć. On mówił o swoim Ojcu. Oni zapytali, gdzie jest Twój Ojciec? Kim jest Twój Ojciec? Twój Ojciec. Kim jest Twój Ojciec? On powiedział, ani mnie, ani Ojca mego nie znacie. Gdybyście znali mnie, znalibyście też Ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Na wszystko musi być godzina. Na jego działanie, cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie. Jak on wtedy powiedział, wasz czas jest ciągle, ale moja godzina jeszcze nie nadeszła. I tak Bóg o wszystko ma, postanowił do wszystkiego czas i godzinę. Jego słowo do jego ludu zawsze, to było zawsze czymś wyjątkowym, czymś szczególnym. I do tych swoich mógł powiedzieć, wam zostało to dane, aby poznać tajemnicę Słowa Bożego. Gdy rozmyślam o tym, ile podobieństw Pan wypowiedział i jak zagadkę położył ludziom zawartość tego. I oni przedtem i potem wiedzieli tak mało jak przedtem. I potem powiedział do swoich uczniów, ale wam jest to dane, aby poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Niektóre zagadkowe rzeczy są zawarte w kazaniach brata Branhama, jakby w takim rdzeniu zakryte, ale rozwiązanie tych zagadek nie jest zależne od ciebie czy ode mnie, ale tylko od tego, który zakrył tą tajemnicę, ten, który to skrył, ten może to także objawić. I wiecie dokładnie, Bóg był w Chrystusie skryty i objawił się tym, którzy przyszli do wiary w Niego. On był obojgiem. Dla jednych był zakrytym, dla drugich był objawionym. Ci jedni wierzyli, ci drudzy nie wierzyli. I tak to jest aż do dzisiejszego dnia. I tutaj on mówi dalej, i z tym chciałbym zakończyć. Wiersz 23. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Ja zauważyłem, jak ważnym to jest, aby właśnie trochę parę wierszy dalej czytać. Bo właśnie przedtem nasz Pan w wierszu 21 powiedział, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Ale zauważamy, że później on to wyjaśnia. On nie pozostawia ogólnej beznadziei i mówi, wtedy umrzecie w waszych grzechach. Ale on to dalej mówi, tak jak czytaliśmy, że tylko ci, którzy nie wierzą, że on tym jest, że on nim jest, ci umrą w ich grzechach, w ich niewierze, dlatego że nie uwierzyli w Niego. Tak często słyszeliśmy z ust brata Branhama. Ta wiara przychodzi, pochodzi od Boga i jest działana przez Słowo Boże. Niewiara jest sprawą wroga, który to Słowo chce zgładzić i chce skraść Tobie i mnie tą wiarę i zniszczyć ją. Ale my nie możemy inaczej, jak wszystkich tych mężów, którzy uwierzyli, wziąć sobie za przykład, co Bóg im powiedział. Noe wierzył w to, co Pan mu powiedział i uczynił dokładnie według rozkazu Pana. I on widział na własne oczy wypełnienie się tego, co Bóg przyobiecał. On widział, jak szydercy znaleźli swój koniec, jak bezbożni utonęli. On widział także, jak Bóg w swojej wierności, swoje przymierze i swą łaskę nie tylko w słowach, ale i w czynie dotrzymał. I on przez tą samą wodę, która zatopiła innych, przez tą samą wodę, on został unoszony ponad sądem. Ta sama woda, która dla niewierzących stała się zgubą. Ta sama woda to była, która Noego z arką niosła. Ta sama woda, żadna inna. Temu jednemu na śmierć, temu drugiemu ku żywotowi. Paweł mówi, dla jednego jesteśmy zapachem życia ku życiu, a dla drugich zapachem śmierci na śmierć. Kto może to przeznaczyć? Tylko ten, kto decyduje o śmierci i życiu. Czy było to tak z Izraelem, czy i z armią Egiptu? To samo Morze Czerwone, przez które lud Boży szedł, mianowicie suchą stopą, stało się zgubą dla Egipcjan i zatopiło ich. Dla jednych drogą do życia z Bogiem, dlatego że uwierzyli w Jego Słowo i szli za Nim, a dla tych innych, którzy ich ścigali i mieli złe w zamiarze, to była droga śmierci dla nich i oni zostali pogrzebani w morzu. Ta sama woda, która tych niewierzących zgubiła, ona, Noego w tej arce ze wszystkimi, którzy z nim byli, niosła. I teraz moglibyśmy do 2 Piotra 3 przejść, gdzie Piotr mówi odnośnie wszystkich tych rzeczy, ale czas przeminął, Słowo Boże jest kosztowne. I ja mówię wam, czy Pan do Mojżesza, Noego czy Abrahama. I tutaj lud mówi, jeszcze nigdy żaden człowiek nie mówił tak, jak ten mąż mówi. I gdybyśmy dzisiaj mogli zapytać Noego, jak to odczułeś, gdy Pan do ciebie mówił? Gdybyśmy zapytali Abrahama, co odczułeś, gdy Pan z tobą mówił i dał ci obietnicę? O, jakie świadectwa usłyszymy w chwale od wszystkich tych, którzy to Słowo Boże słyszeli. Ale mówię wam, nie ma żadnego świadectwa, które będzie większym niż to z tego czasu, w którym żyjemy. Bóg podsumował wszystko, co w dniach Noego, dniach Mojżesza, dniach proroków, w Starym i Nowym Testamencie było mówionym. To Bóg w naszych dniach podsumował wszystko. Może Noe wiedział tylko to, co Pan do niego powiedział. I Mojżesz to, co Pan do niego powiedział, ale to, co on do niego powiedział nam, którzy żyjemy na końcu dni, my możemy wiedzieć i słyszeć, co Bóg do wszystkich tych proroków, do wszystkich tych apostołów mówił do nich. Nigdy nie mówił jeszcze nikt tak jak On. O, gdyby Jego Słowo przeniknęło do naszych serc, gdyby mogło nas przeniknąć i byśmy powiedzieli, Panie, my nie jesteśmy warci tego, aby słuchać Twoich słów. Jan padł na swą twarz jak martwy i Pan do niego powiedział, nie bój się, jam jest ten żywy. Byłem martwy, ale oto żyję na wieki wieków. Niechby Pan uczynił naprawdę wielkim nam dzisiaj wieczorem to, że On to jest, który z nami mówił. Może widzieliśmy przed nami to ludzkie ciało i powiedzieliśmy, Bóg posłał proroka, ale prorok sam nie może nic uczynić albo powiedzieć, chyba że Bóg mówi przez niego i Bóg działa przez niego. I tak słyszeliśmy nie tylko człowieka, ale słyszeliśmy głos Pana w tym czasie. I razem z Dawidem mówimy w psalmie pierwszym, który na początku słyszeliśmy. On tak głęboko przenika. Ja już często mówiłem, że w psalmach jest to ta sytuacja życiowa każdego człowieka opisana. Obojętnie, gdzie, dokąd dojdziesz, gdy psalmy czytasz, gdzieś coś znajdziesz, co dotyczy ciebie. Ja znajdę to, co dotyczy mnie. Te psalmy są czymś tak osobistym, czymś kosztownym, dopasowanym do naszego życia. I my dziękujemy naszemu Panu za to, że On ciągle jeszcze daje te słowa pocieszenia, odbudowania i siły. Tak jak to było w dniach Noego, tak to jest i dzisiaj. Bóg ratuje, Bóg zachowuje, Bóg przeprowadzi. Zanim sądy nadejdą, wejdziemy, wejdziemy w Chrystusa, będziemy mogli być schronieni z łaski. Jeszcze nigdy nikt nie mówił tak, jak On mówił. To będzie to świadectwo wszystkich proroków, wszystkich apostołów i całego ludu Bożego. To będzie moje i Twoje świadectwo. Niechby nasze serca pałały i Jemu dziękowały za Jego słowo w tym czasie. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy Tobie, Panie, że dziś wieczorem z łaski nam to darowałeś. Panie, jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy z wiarą spoglądać do Ciebie i z ufnością, bo i my wiemy, kto do nas mówił w tych ostatnich dniach. Panie, nie oddajemy nikomu innemu chwały, tylko Tobie, alleluja. Ty dokonałeś czegoś wielkiego na nas wszystkich, Panie. I dlatego przychodzimy do Ciebie i chcemy w wierze stać, aż nas zabierzesz do Twojej chwały. My uwielbiamy Ciebie i uwielbiamy Twoją obecność. Ty nie jesteś dalekim. Ty jesteś blisko ludu Twego, bliskim Twemu ludowi. Pomóż nam chodzić z Tobą. Tak jak wszyscy mężowie Boże z Tobą chodzili, o Zbawicielu. To jest naszym pragnieniem, naszym oczekiwaniem. Chwała Twojemu imieniowi teraz i na wieki. Bądź z nami, gdy się rozejdziemy. Pobłogosław nas jutro, gdy się tu zgromadzimy. I Tobie oddamy cześć i chwałę i uwielbienie. Bądź nam bliskim, bądź z naszymi rodzinami. Pokładamy Tobie wszystko, Panie. Dary łaski. My prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen.